Niedziela biblijna i tydzień biblijny to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat Pisma Świętego. W studiu Radia Rodzina gość ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Gorąco witam i panią, i wszystkich państwa przed radioodbiornikami.
Biblia to taka księga, po którą sięgamy i chcemy o niej poszerzyć także dzisiaj swoją wiedzę. Proszę księdza, wchodzimy do księgarni, na półce widzimy różne rodzaje Pisma Świętego, które powinniśmy wybrać.
Bardzo cieszy fakt, że mamy coraz więcej tłumaczeń Biblii na język polski i w ogóle na języki narodowe. Ciesząc się z tego faktu, trzeba nam jednak zdać sobie sprawę, że nie wszystkie tłumaczenia są adekwatne. Mianowicie są takie tłumaczenia, które nie są dokonywane z języków oryginalnych i te raczej bym odradzał. Kilkanaście lat temu dość dużo tego typu tłumaczeń pojawiło się na polskim rynku teologicznym ze względu na to, że były one dokonywane przez świadków Jehowych, którzy wtedy mieli dość duży wpływ. Niemniej jednak takich wydań Biblii nie znajdziemy w katolickich księgarniach. Jeśli więc jesteśmy w księgarni katolickiej, to każdy egzemplarz Biblii, który tam się pojawia, jest dopuszczony. Każdy, który ma tak zwany imprimatur od władz Kościoła. Myślę jednak, że tak całkiem z praktycznego punktu widzenia warto sięgnąć po taki przekład Biblii, który słyszymy w czasie niedzielnej czy codziennej liturgii. I jest to tak zwana Biblia Tysiąclecia, która ostatnio została wydana w nieco innej formie i znana jest też jako Biblia Jerozolimska. Jest to tekst Biblii Tysiąclecia, ale opatrzony dosyć dobrymi, krótkimi, zwięzłymi, ale bardzo konkretnymi komentarzami i przypisami. Jeśli więc ktoś chciałby mieć taką koherencję, że w kościele w niedzielę słyszy ten fragment i to tłumaczenie, które czyta w domu, to właśnie Biblia Tysiąclecia i Biblia Jerozolimska.
Wracamy do domu, mamy już Biblię w ręku i od czego powinniśmy zacząć lekturę?
Może w takim razie rozpocznijmy nieco romantycznie. W kościele świętego Pawła w Baltimore znaleziono niegdyś tekst takiej modlitwy, rozważania, anonimowej modlitwy, która znana jest dziś jako tak zwana desiderata. Rozpoczyna się to rozważanie słowami: przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jak wielki spokój można znaleźć w ciszy. Żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje marzenia. Rozpoczynając lekturę Biblii, warto rozpocząć od wyciszenia swojego serca, od znalezienia chwili spokoju i wytchnienia. Warto, myślę, skierować do Boga również 2-3 słowa modlitwy, prośby o to, aby prowadził nas poprzez tę lekturę i aby pozwolił nam coraz lepiej poznawać siebie, a poznawszy go, coraz bardziej słowa Biblii wprowadzać w życie. Natomiast z punktu widzenia praktycznego, jak obrać sobie taki plan lektury Biblii? Zdajmy sobie sprawę z rzeczy dosyć niezwykłej. Ta jedna księga powstawała na przestrzeni około 1300 lat. Najstarsze księgi Biblii to około XIII wiek przed Chrystusem. Najmłodsze koniec I wieku, to nawet więcej niż 1300. Jest to więc księga, która powstała w czasach zamierzchłych, w kulturze zupełnie różnej od naszej zachodniej cywilizacji, opartej o starożytne wzorce Grecji czy Rzymu. Mentalność semicka jest inna od tej mentalności śródziemnomorskiej. W związku z tym, czytając Biblię, możemy natrafić na duże trudności. Warto więc rozpocząć lekturę Biblii od tych ksiąg, które są nam bliższe. Od Ewangelii, od Dziejów Apostolskich, później listów świętego Pawła. A takie księgi jak Apokalipsę czy księgi Starego Testamentu zostawić na koniec. Zresztą to jest trochę tak, że być może nie mamy zbyt wielu trudności tak naprawdę w praktyce z tymi stronami Biblii, których nie rozumiemy. Ale kłopot pojawia się wtedy, gdy doskonale rozumiemy, co Biblia od nas wymaga i trzeba wprowadzić to w życie.
Proszę księdza, co z Biblią dla dzieci? Czy warto właśnie jeszcze takim maluchom czytać Biblię taką dla dorosłych? Czy warto właśnie zainwestować w Biblię typową dla dzieci?
Myślę, że warto. Jest to dosyć trafiony pomysł. I sam bardzo zachęcam rodziny, młode małżeństwa, z którymi się spotykam, do tego, aby oprócz tego, że bo wiele z nich ma taki zwyczaj, że razem modlą się z dziećmi, na przykład przed zaśnięciem, zanim dzieci położą się do łóżek, to wspólnie odmawiają modlitwę. W ten sposób wpajają dzieciom ten zwyczaj modlitwy. Warto choćby 5 minut dziennie przed taką modlitwą przeczytać dzieciom fragment tak zwanej Biblii dla dzieci i chwilę na ten temat porozmawiać. I w ten sposób też tworzy się taka tradycja czytania Biblii w rodzinie. Bo zwróćmy uwagę, czasem w niektórych rodzinach praktykowany jest tak zwany kwadrans biblijny. To była kiedyś taka metoda proponowana nawet przez konferencję episkopatu, aby raz w tygodniu wieczorem cała rodzina zasiadła przy stole i ktoś przeczytał fragment Biblii, te 10-15 minut wspólnej lektury. Jeśli w jakichś rodzinach nie ma takiego zwyczaju i nagle ktoś wpadłby na pomysł, no to tak zróbmy, to niektórzy członkowie rodziny mogliby się poczuć jakoś tak nieswojo. Takie to mogłoby się wydawać dziwne. Nigdy tak nie było i nagle coś takiego się dzieje. Ale jeśli tak zupełnie naturalnie wprowadzamy zwyczaj czytania Biblii dla dzieci, to tak naprawdę jest to też lektura z jakimś pożytkiem duchowym dla tych dorosłych, którzy to czytają. A z drugiej strony dzieci są wprowadzane już w taką lekturę Biblii i kiedy one stają się dorosłymi, będzie to już dla nich zupełnie naturalna metoda czytania Biblii każdego dnia.
Wspomnieliśmy o trudnościach, które mogą się pojawić, nawet o pewnym zniechęceniu. Dzisiaj w dobie internetu istnieje wiele portali mówiących o Piśmie Świętym, wiele nawet kursów biblijnych. Czy warto korzystać po te, możemy tak nazwać, pomocy naukowe?
Jak najbardziej. Myślę, że nie tylko warto, ale trzeba sięgać nie tylko do internetu, ale też do bibliotek, do komentarzy biblijnych. One bardzo ubogacają naszą wiedzę i pogłębiają rozumienie Biblii. Oczywiście trzeba mieć w swoim mózgu jakieś takie mentalne zastrzeżenie, żeby wiedzieć, po które strony internetowe sięgać. Te takie najbardziej oficjalne, które funkcjonują w naszym kraju, to strona internetowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich www.biblista.pl, także na portalu Wiara, biblia.pl. I tam znajdziemy odsyłacze do innych linków, które są równie wiarygodne. Warto więc po to sięgać. Ja przyznam się szczerze, że osobiście mam taką metodę, że codziennie, tak sobie postanowiłem już jakiś czas temu, codziennie staram się poznać jedną nową informację, porcję wiedzy na temat Biblii. Bardzo króciutką, jakąś jedną wiadomość. I codziennie wieczorem przed zaśnięciem weryfikuję, czy zapamiętałem to, co dzisiaj się nauczyłem na temat Biblii. I w ten sposób ta wiedza coraz bardziej się poszerza i łatwiej jest przy lekturze Biblii odnosić się do tych informacji, które zostały poznane.
I to jest chyba dobry sposób na to, żeby nie sięgać po Pismo Święte tylko w czasie niedzieli biblijnej i podczas tygodnia biblijnego, bo co zrobić, żeby kontynuować poznawanie Biblii coraz bardziej, gdy właśnie tydzień biblijny się skończy?
Warto zrobić sobie program lektury Biblii. Zazwyczaj w Kościele praktykowane są dwie metody. Pierwsza z nich to tak zwana lectio continua, czyli ciągłe czytanie Biblii w taki sposób, że na przykład postanawiam sobie codziennie czytać jeden rozdział i rozdział po rozdziale, począwszy od Ewangelii Marka, kontynuuję najpierw Nowy Testament, później Stary Testament. Natomiast druga metoda to klucz czytań liturgicznych, kiedy sięgamy po te teksty, które powracają w liturgii słowa na każdy dzień w Eucharystii.
Gościem Radio Rodzina był dzisiaj ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i za przybliżenie tematyki związanej z Pismem Świętym.
Dziękuję i wszystkiego dobrego.